na błatnej robocie w Grodnie. Reżim w Grodnie był o wiele łagodniejszy niż w Wilejce. Około 9:00 strażnik wypuszczał mnie z celi. Szedłem do kotłowni, uruchamiałem kocioł i dawałem parę do kuchni, a potem aż do obiadu pilnowałem tylko, żeby kocioł nie wygasł. Szwendałem się wtedy w obrębie więzienia albo spałem w kotłowni. Mój znajomy, ten staruszek z miotłą, pokazał mi, gdzie są magazyny tytoniowe, a w nich sporo tytoniu. Prawda, że trochę nadpsuty, przypleśniały, ale można było wybrać i zdrowe liście. W wolnym czasie szedłem tam, wybierałem te dobre liście i całe naręcza przynosiłem do bloku. Pytałem dyżurnych, czy mogę podać to do celi. Nie zabraniali. To kolejno podawałem chłopakom przez kormuszkę. Co kilka dni odbywała się łaźnia więźniów, a ubrania szły do prażarki. Miałem z tym trochę kłopotu. Krany do wody były w tym pomieszczeniu, gdzie się ludzie kąpali, w szafkach zamykanych na kłódki, a tylko palacz miał prawo odkręcać krany i regulować wodę. Pół biedy z mężczyznami, ale był też dzień kąpieli dla kobiet. Ja, młody chłopak, pierwszy raz widziałem tyle nagich kobiet. Musiałem tam wchodzić, żeby regulować wodę, a starsze wygi, Rosjanki, wołają, żebym im umył plecy. Uregulowałem wodę i uciekłem do kotłowni, ale po kąpieli przychodziły do pomieszczenia obok, gdzie czekały na ubrania. Młode dziewczęta, takie zgrabne, trochę się krępowały, a te starsze to nawet przychodziły do kotłowni, żebym im przypalał papierosa. I tak mija już drugi miesiąc, jak my siedzimy w Grodnie i nic się nie dzieje. Raz przyszedł do kotłowni naczelnik. Zapytałem go, co z nami zrobią. Nie wiedział. Aż w połowie września akurat byłem w kotłowni, kiedy przybiega dozorca i woła, żebym prędzej wracał do celi. Idę, a na korytarzu pełno NKWD-zistów. Moi koledzy stoją już nosami do ściany. Czekiści rzucili się na mnie. Prawie się biorą do bicia. Wyprowadzili nas na podwórze, przeliczyli. Nas 16, ich ze 20. Poprowadzili nas na stację kolejową, cały czas wrzeszcząc, żebyśmy się nie rozciągali i rozmawiali. Na bocznicy stał już Stołypin, wagon więzienny, cały obity blachą, bez okien, tylko u góry szczeliny. Wewnątrz korytarz i przegródki dla 5 więźniów każda, i to na stojąco albo w kucki. Powiedzieli nam tylko, że nas wiozą z powrotem do Wilejki. Nie orientowaliśmy się, którędy jedziemy, ale gdy nas wyprowadzili, okazało się, że znów jesteśmy w Wilejce. Na każdego z nas przypadało po 2 czekistów. Z wrzaskiem i wyzwiskami, jak najgorszych zbrodniarzy, przepędzili nas do tego samego więzienia. Tu znowu sprawdzanie, wyzwiska, rewizja. Wepchnęli nas do jakiejś celi. Długo tam nie siedzieliśmy i znowu nas wyprowadzili i zaprowadzili do jakiegoś klubu, gdzie miał się odbyć sąd. Sala teatralna. Na scenie wojenny trybunał wojsk NKWD. Kapitan, 2 lejtnantów i prokurator w cywilu. Będą nas sądzili za zdradę ojczyzny. Niektórzy z nas próbowali protestować, że nie jesteśmy sowieckimi obywatelami i że nie dali nam obrońców, choćby z urzędu. Nie pozwolili nam zabrać głosu. Prokurator odczytał każdemu, o co nas oskarżał i z jakiego artykułu. Zarzucali każdemu to samo. Przynależność do AK, która była pod rozkazami rządu londyńskiego. Dostaliśmy po 10 lat łagrów i 5 pozbawienia praw, a także orzekli konfiskatę całego mienia. Trwało to wszystko mniej niż 2 godziny i wychodziliśmy już jako skazańcy. Przejął nas inny konwój i usłyszeliśmy wtedy po raz pierwszy formułkę. Внимание заключенные. В пути следования не разгадываться, не разговаривать, не растягиваться. Шаг влево, шаг вправо. Конвой считает побег и принимает оружие без предупреждения. Zaprowadzili nas do takiej celi, w której byli tylko skazani i czekali na wywóz do łagrów. W celi tej był inny element. Dużo Rosjan, złodzieje, dezerterzy i inne oprychy. Nas, politycznych hakowców, niewielu. Niektórzy z tych opryszków siedzieli nie po raz pierwszy i opowiadali nam, co nas czeka w łagrach. I po kilku dniach poprowadzili nas grupami na stację do bydlęcych wagonów. Wieczorem tego samego dnia wagony nasze zostały doczepione do większego składu. Pilnowali nas z wielką starannością. Po zamknięciu i zaryglowaniu przy każdym wagonie stało po kilku czekistów. Wagony były mocno oświetlone, a gdy pociąg ruszył, konwojenci powłazili do budek na końcu każdego wagonu. Koniec września, dni krótkie. Było ciemno, kiedy nasz transport ruszył. Jechaliśmy całą noc bez zatrzymywania się, a rano, kiedy już się zatrzymał, byliśmy w Orszy. W zamkniętych wagonach siedzieliśmy do popołudnia. Przyszli tam dodatkowo czekiści z psami i kiedy otworzyli wagony, ustawiali nas piątkami, a dookoła stali czekiści z psami i bronią gotową do strzału. Przeliczali nas kilkakrotnie. Kolumnę ściskali jak najszczelniej. Potem dowódca konwoju wygłosił znaną nam formułkę o strzelaniu bez uprzedzenia i ruszyliśmy, szczelnie obstawieni konwojentami. Droga ze stacji do miasta była bagnista, że brnęliśmy prawie do kolan w błocie. Tak samo zresztą konwój. Szedł poboczem i też po kolana w błocie. Przyprowadzili nas na punkt przesyłowy, który znajdował się na peryferiach Orszy. Rozległy teren ogrodzony kilkoma rzędami drutu kolczastego. Górą nagie przewody wysokiego napięcia i kilka wieżyczek strażniczych. Wewnątrz tego ogrodzenia stało kilka baraków, tak urządzonych, jak się okazało, że dzieliły się na salki o wymiarach 60 na 80 metrów i w nich trzymali po 200 osób w niesłychanym ścisku. Nie było możliwości wyprostowania choć na chwilę nóg. Kiedy wchodziła tam nasza szesnastka, od razu zostaliśmy zaatakowani przez siedzących tam wygłodniałych więźniów. Każdy z nas miał jakąś torbę, trochę żywności, jeszcze z paczek otrzymanych w wilejce, jakieś ubranie. Rzucali się na tego z nas, który szedł pierwszy, aby mu wyrwać torbę. Byłem trochę w tyle, ale pomimo ciasnoty doskoczyłem i tęgim ciosem położyłem jednego i drugiego napastnika. Takie było powitanie. Ale po tym uciszyło się. Usadowiliśmy się blisko siebie i mieliśmy się na baczności, żeby nas nie skrzywdzili. O orszańskiej Pieresyłce wiedzieliśmy już coś niecoś w Wilejce, ale to, czego doznaliśmy, przeszło nasze oczekiwania. Stłoczeni, głodni, dawali raz dziennie miskę cuchnącej bałandy ze zgniłych kartofli. Liczył się tylko ten kawałek chleba wielkości paczki papierosów. Trzeba było o niego walczyć, żeby nie zabrali. Po kilku dniach do naszej grupy zaczął przysiadywać starosta. To jeden z więźniów wyznaczony przez nadzór do spraw porządkowych. Tu był to oczywiście kryminalista. Miał dużo tytoniu. Skąd? To jego sprawa. I częstował nas. Szczególny głód tytoniowy odczuwał Jerzy. To im mógł się napalić. Oczywiście starosta miał swój cel. Podobały mu się moje buty. To te oficerki, które dostałem z domu, kiedy mi się zniszczyły stare w tym marszu ze Świra. Starosta chciał się ze mną zamienić na te, które miał na nogach. Pomyślałem sobie, że teraz, póki jesteśmy w kilku, mogę dać opór. Ale jak mnie gdzieś wywiozą samego, to będę miał tylko kłopoty i nie obronię się. To i się zgodziłem. Wymiar był taki sam. A on dodał jeszcze porządną garść tytoniu i parę pajek chleba. Po kilku dniach wpada do celi kilkunastu czekistów. Kazali wszystkim stanąć w szeregu po jednej stronie i zaczęli wypytywać, czy są grabieże. Może ktoś komu coś zabrał? Niektórzy zaczęli się skarżyć i nagle podchodzi do mnie jakiś chłopina i mówi do czekisty: ten ma moje buty. Zdębiałem. Powiadam, że ja od niego butów nie wziąłem, tylko zamieniłem się ze starostą. Mów prawdę. Ten powiedział, że buty zabrał mu starosta. Zawołali starostę. Kazali mu zdjąć buty i oddać moje. Ja zaś oddałem te, które miałem, temu człowiekowi. Starosta został w kapciach. Myślałem, że starosta będzie rościł sobie jakieś pretensje, ale nie podszedł już do nas. Co prawda, jeszcze tego samego dnia zaczęli nas szykować do dalszej wysyłki, do któregoś z łagrów.